krótko po zaprzysiężeniu Juszczenki na prezydenta powołał on nowego premiera. To mogła być tylko jedna osoba – Julia Tymoszenko. Ludzie pomarańczowej rewolucji mieli więc swojego prezydenta i premiera, ale gorzej sprawa wyglądała w parlamencie, zdominowanym przez liczne ugrupowania, w których wielu deputowanych było przeciwko Juszczence, w tym oczywiście sam Janukowicz. Starał się on odbudować po porażce, tak aby to Rada Najwyższa była ostatnim bastionem przeciwko Juszczence i Tymoszenko. Prezydent musiał mieć zgodę parlamentu na to, kogo powoływać na premiera. Ciągłe komplikacje w Radzie Najwyższej spowodowały jednak, że Juszczenko już we wrześniu 2005 roku odwołał swoją dawną współpracowniczkę i w przymusowym porozumieniu z ludźmi Janukowicza na premiera powołał znośnego dla nich ekonomistę, Jurija Jehanurowa. To pierwsze małe zwycięstwo Janukowicza i pierwsza oznaka słabości bloku Siła Narodu. Prezydent po prostu musiał się liczyć z polityczną rolą parlamentu, zdominowanego przez ludzi Janukowicza i jego ugrupowanie, Partię Regionów. Przez ciągłe spory wewnątrz dawnych liderów pomarańczowej rewolucji oraz ciągłe blokowanie wielu inicjatyw przez parlament spadło poparcie dla samego Juszczenki. Całość zdawała się go przerastać. Ponadto parlament uchwalił zmiany w konstytucji, gdzie odbierano prezydentowi kompetencje na rzecz właśnie Rady Najwyższej, choćby w zakresie powoływania premiera. Janukowicz na tym nie poprzestał. Na nowo szerzyło się łapówkarstwo w ukraińskim parlamencie. Janukowicz i jego ludzie korumpowali deputowanych, aby przechodzili na ich stronę, by mając solidną większość w Radzie Najwyższej, w drodze głosowania odebrać ostatnie uprawnienia prezydenta i pozostawić go tylko z kompetencjami czysto reprezentacyjnymi. Kluczowym momentem dla przyszłości Ukrainy były wybory parlamentarne z 2006 roku. Ich wynik przedstawiał się następująco. Największe poparcie uzyskała rządzona przez Janukowicza Partia Regionów. To szokujące poparcie, aż 32% głosów. Za nią był blok Julii Tymoszenko. Ona sama stawała się teraz coraz wyraźniejszym liderem dawnych rewolucjonistów i nowej opozycji w parlamencie. Jej poparcie to 22% głosów. Blok Juszczenki, Nasza Ukraina, zdobył 14%. Spory pomiędzy Juszczenką i Tymoszenko spowodowały, że Partia Regionów utworzyła koalicję rządową. 4 sierpnia 2006 roku staje się coś, co jeszcze niedawno było nie do pomyślenia. Janukowicz znów zostaje premierem, jego wpływy ponownie rosną. To był wielki zawód wszystkich tych, którzy niespełna 2 lata wcześniej protestowali w Kijowie. W 2007 roku znów nastąpi eskalacja konfliktu pomiędzy dawnymi przywódcami pomarańczowej rewolucji a Partią Regionów Janukowicza. Wydarzenia te w historii określa się jako kryzys polityczny Ukrainy. W Kijowie znów organizowano demonstracje przeciwko ruchom parlamentu w zakresie ograniczenia praw prezydenta. To był potworny bałagan, a szalejąca korupcja jeszcze bardziej wpływała na brak konsolidacji narodu. Wszystko to było na rękę Rosjanom, którzy odzyskiwali teraz na Ukrainie swoje wpływy. Juszczenko oskarżył w końcu Radę Najwyższą o łamanie konstytucji i rozwiązał parlament. Kraj znów pogrążał się w chaosie, ale w ramach kompromisu powtórzono wybory parlamentarne. Najlepszy wynik znów uzyskała Partia Regionów, ale wzrosło też poparcie dla Julii Tymoszenko. Najważniejsze było jednak to, że Juszczenko i Tymoszenko mają razem więcej głosów i mandatów w parlamencie niż Janukowicz, a to oznacza, że mogą wspólnie utworzyć rząd. Ukraina stoi więc przed kolejną szansą. Trzeba było tylko zacisnąć zęby i trudną przyjaźń odświeżyć. Tak też się stało. Janukowicz przegrał po raz drugi, choć jego partia ma nadal największe poparcie w kraju. Wydawało się więc, że mamy stabilizację, przynajmniej do następnych wyborów. Na stanowisko premiera wróciła Julia Tymoszenko i będzie nim aż do 2010 roku. Ale ten czas to nie tylko ostre konflikty z ciągle grającym nieczysto Janukowiczem, ale również spory z samym Juszczenką. Pomimo tych wielu negatywnych zjawisk i klęsk na polu polityki wewnętrznej, podczas prezydentury Juszczenki aspekt całościowej polityki zagranicznej wyglądał nieco lepiej. Kraj zgłosił chęć wstąpienia do NATO oraz Unii Europejskiej. Bardzo huczne były wizyty prezydenta USA George'a Busha w Kijowie oraz jego oświadczenia, że przyszłość Ukrainy jest w NATO. Razem z Ukrainą pretendentem do wstąpienia do NATO i Unii była też Gruzja. W 2008 roku kraj ten został najechany przez wojska rosyjskie. To był pierwszy zapalnik i sygnał także dla Ukrainy, że Rosja powoli zmienia swoją politykę względem dawnych państw ZSRR, które nie zdążyły uciec jeszcze na zachód. Gdy w Tbilisi zjawili się protestujący przeciwko rosyjskiej agresji prezydenci państw NATO z Polski i krajów bałtyckich, obok nich stał też Wiktor Juszczenko. To był jasny komunikat, że Ukraina będzie dążyć do wyrwania się z rosyjskiej strefy wpływów.
My musimy być tu, cała Europa musi być tutaj. Tu są cztery państwa. Należące do NATO jest Ukraina, wielkie państwo. Ale powinno, jest pan prezydent Sarkozy w tej chwili, przewodniczący Rady Europejskiej, ale powinno tu być państw 27.
W 2008 roku podczas wizyty Julii Tymoszenko w Polsce premier Ukrainy powiedziała wprost:
integrację europejską Ukrainy ja jako polityk uważam sensem oraz treścią swego życia politycznego.
Ten trzyletni progres został znów zastopowany, ale nie tylko przez partie regionów, co głównie przez dawnych liderów pomarańczowej rewolucji, którzy nie potrafili się ze sobą dogadać. Tymoszenko jako premier w końcu zdecydowała się pójść na całość i wystartowała w wyborach prezydenckich w 2010 roku. Jej głównym rywalem miał być oczywiście Wiktor Janukowicz. Sęk w tym, że Juszczenko też chciał być prezydentem, choć jego szanse były teraz mierne. Juszczenko i Tymoszenko rywalizowali o to, kto jest prawdziwym liderem. Do Juszczenki zdawało się kompletnie nie docierać, że jego 5 minut już minęło i nie ma on szans na drugą kadencję. A jednak wystartowali oboje i to był największy błąd. Był to absurd i niepotrzebny podział głosów wśród prozachodnich liderów Ukrainy. Za ten brak konsolidacji przyjdzie zapłacić Ukrainie wysoką cenę. Wynik wyborów prezydenckich z 2010 roku to kropka nad i w klęsce ideałów pomarańczowej rewolucji. Wybory w pierwszej turze wygrywa Janukowicz z 10% przewagą nad Tymoszenko. Juszczenko skompromitował się wynikiem zaledwie 5%. To był koniec jego politycznej kariery. W drugiej turze Janukowicz znów triumfuje i wygrywa wybory prezydenckie na Ukrainie. Ideały pomarańczowej rewolucji zostały pogrzebane, a zachodnia opinia międzynarodowa przecierała oczy ze zdumienia. Kreml mógł za to triumfować. Zaledwie 2 miesiące po wyborach Janukowicz pójdzie za ciosem i uzyska przewagę w parlamencie na tyle dużą, że Tymoszenko straci stanowisko premiera. Nowym premierem został Mykoła Azarow, polityk rosyjskiego pochodzenia, zaufany człowiek Janukowicza. W 2011 roku Julia Tymoszenko zostanie aresztowana za defraudacje finansowe i wysłana do kolonii karnej w Charkowie. Na wolność wyjdzie dopiero w 2014 roku. Za wszystkie sznurki na Ukrainie pociągać będą znów ludzie Janukowicza i sprzyjający mu Rosjanie. Ukraina straciła swoją wielką szansę na wejście w struktury Europy Zachodniej. W drodze do stabilizacji nie pomogły również fatalne ruchy niektórych ludzi z kręgu dawnej koalicji Siła Narodu, którzy w swoich hasłach odwoływali się do zbrodniczej organizacji UPA. To przede wszystkim raziło Polaków, którzy mieli być swoistym adwokatem dla Ukrainy w sprawie jej wstąpienia do Unii Europejskiej. Czy zatem pomarańczowa rewolucja to całkowicie zmarnowane przedsięwzięcie? Nie do końca. Wśród pozytywów pomarańczowej rewolucji z 2004 roku historycy wskazywali na zapobiegnięcie autorytarnemu rozwojowi prorosyjskich rządów na Ukrainie. Protesty utrzymały też pluralizm polityczny kraju. Mimo wszystko państwo wstąpiło na drogę jeszcze większej demokratyzacji i decydowania o własnym losie. Stąd usilne działania w zakresie dołączenia do NATO i Unii Europejskiej. Ale co z tego, skoro wszystkie te ruchy były blokowane przez Janukowicza i parlament? Stracona szansa Ukrainy to też niestety korzyść dla Putina. Następnym razem prezydent Rosji przygotuje się na takie wydarzenia o wiele bardziej skrupulatniej i agresywniej. Dalszy przebieg tej historii zapewne jest wam już dobrze znany. Prezydent Janukowicz odmówił podpisania przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. To oznaczało koniec ukraińskiej drogi na zachód. Naród znów się zbuntował, tym razem jeszcze ostrzej. Wybuch protestów na kijowskim Majdanie i obalenie rządu Azarowa oraz prezydentury Janukowicza miały być niczym druga pomarańczowa rewolucja, ale tym razem w pełni zwycięska. Tyle, że teraz było już za późno. Putin nie miał zamiaru wyłącznie obserwować tego, co się dzieje, a dokonał agresji na Ukrainę, odłączając od niej najpierw Krym, a następnie zajmując wschodnie terytoria w Doniecku i Ługańsku. Bez stabilnych granic Ukraina nie mogła otrzymać pozwolenia na akces do Unii Europejskiej czy NATO. Droga Ukrainy na zachód została siłą zablokowana przez Rosję. Dziś, w 2022 roku, ta historia przybrała swój najbardziej okrutny i złowrogi charakter. Z pewnością jednak jeszcze się nie skończyła.